teraz zajmiemy się konsekwencjami upadku człowieka, wejścia grzechu na świat również, tylko że popatrzymy na kilka innych rzeczy. Więc jeżeli chodzi o te konsekwencje upadku, to wszyscy wiemy, że jak już było powiedziane, grzech przez Adama wszedł na świat. I każdy indywidualnie rodzi się grzesznikiem. My nie jesteśmy grzesznikami dlatego, że grzeszymy indywidualnie, ale jesteśmy grzesznikami, bo urodziliśmy się grzeszni. I w historii Kościoła była debata na ten temat, w jaki sposób grzeszna natura jest przekazana. I tak samo jak były debaty na temat tego, z ilu części się człowiek składa, tak samo były debaty ciągnące się przez wieki, w jaki sposób grzeszna natura jest przekazana, jaka jest zależność pomiędzy tym, że Adam zgrzeszył, a naszym upadkiem, a naszym grzechem. I były cztery główne poglądy na to. Jedni powiedzieli, nie wiemy. Po prostu nie wiemy, jak to się dzieje. Jak to się dzieje, że Adam zgrzeszył i my też jesteśmy grzesznikami, jak to jest przekazane, jak wygląda zależność, powiedzieli, nie wiemy, jak to działa. Ale wiadomo, że mamy grzeszną naturę, że jesteśmy martwi w grzechu i że jesteśmy upadli. Drudzy powiedzieli, to bardziej ze strony tych bardziej takich zatwardziałych Arminian czy innych ludzi, którzy odrzucają suwerenność Boga w zbawieniu czy zepsucie ludzkiej natury, powiedzieli, że to jest wszystko zły przykład, że ludzie nie są grzesznikami z natury swojej, oni nie są upadli jako ludzie, oni po prostu idą za tym optymalnym, arcyzłym przykładem, który był Adam. Właśnie Pelagianie, teraz mi się przypomniało, Pelagianie się nazywają. I oni mówią tak, że człowiek rodzi się dobry, ma zdolność do tego, żeby dojść do swojego zbawienia sam. Przy nowonarodzeniu nie jest potrzebna Boża łaska, nie jest potrzebna Boża moc. Po prostu człowiek, wierząc w Ewangelię, ulepszając się, może dojść do zbawienia sam. Pelagiusz wierzył, że jedynym przejawem Bożej łaski w zbawieniu jest to, że po prostu Ewangelia jest oferowana. Pan Bóg nic więcej tam nie robi, Pelagiusz mówił. Więc oni mówili, że ludzie po prostu idą za złym przykładem Adama, tak jak dzieci mogą naśladować zły przykład swoich rodziców. Druga teoria jest już bliższa Biblii, ale jeszcze jednak nie do końca, bo mówi, że my mamy odziedziczoną grzeszną naturę Adama, ale nie wierzą w przypisanie grzechu Adama. Nie wierzą, że cały świat został potępiony w Adamie. Wierzą, że grzeszna natura istnieje, ale dla nich to byłaby rażąca niesprawiedliwość, gdyby cały świat został potępiony z powodu grzechu Adama, bo przecież mnie tam nie było. Jak ktoś może mnie potępić za to, czego ja nawet fizycznie nie zrobiłem? Więc odrzucają przypisanie grzechu Adama. I w końcu czwarty pogląd na to jest realizm, czy to, że Adam jest federalną głową ludzkości. To oznacza, że Adam nas legalnie reprezentuje. Tak jak adwokat w sądzie czy prokurator w sądzie reprezentuje swojego klienta, tak samo Adam reprezentował całą ludzkość. I w momencie tego, kiedy on zgrzeszył, cała ludzkość ponosi konsekwencje. Widzimy to też, to już było poruszane. Tak samo jak Lewi był w lędźwiach Abrahama, jest napisane i Lewiemu jest przypisane to, że dał dziesięcinę. Dokładnie w ten sam sposób Adam, kiedy zgrzeszył, my ponosimy tego konsekwencje. I to nie jest nic nowego. Kiedy są wojny, mamy tego ostatnio bardzo dobry przykład. Ludzie, którzy niekoniecznie chcą tej wojny, ludzie, którzy niekoniecznie może podzielają przekonania swoich przywódców, oni ponoszą konsekwencje tego, że jeden z ich przywódców zdecydował zacząć wojnę. Że jeden z ich przywódców ma takie, a nie inne przekonanie i podejmuje takie, a nie inne działania. Tak samo nawet nie w stanie wojny. My, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, musimy żyć z konsekwencjami decyzji naszych przywódców politycznych. Więc oni nas reprezentują. Oni w tym sensie są federalną głową naszą, legalnymi naszymi reprezentantami. I zobaczmy teraz Rzymian 5 rozdział. Ta cała doktryna jest przedstawiona w Rzymian 5 rozdziale od 12 wersetu. Rzymian 5 rozdział od 12 do 21 wersetu. I przeczytajmy to sobie. Rzymian 5, 12 do 21. Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Gdyż jeszcze przed prawem grzech był na świecie, lecz grzechu się nie liczy, kiedy nie ma prawa. Śmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli, na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest typem czy obrazem nadchodzącego. Lecz nie tak jak z upadkiem jest z darem łaski, o ile bowiem przez upadek jednego wielu umarło, tym bardziej łaska Boża i dar dzięki tej łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, zaobfitował względem wielu. Z tym darem nie jest też tak, jak to się stało przez jednego człowieka, który zgrzeszył. O ile bowiem wyrok z powodu jednego ściągnął potępienie, o tyle dar łaski przynosi usprawiedliwienie pomimo wielu upadków. Jeśli bowiem z powodu upadku jednego śmierć zapanowała przez jednego, o wiele bardziej ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą panować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak z powodu upadku jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak przez usprawiedliwienie jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie dla życia. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo natomiast weszło, aby zaobfitował upadek, a gdzie zaobfitował grzech, tam tym bardziej zaobfitowała łaska. Aby jak grzech zapanował w śmierci, tak by i łaska zapanowała w sprawiedliwości ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I tutaj w 5 rozdziale Paweł przedstawia właśnie ten pogląd tego, że w historii mamy dwóch legalnych reprezentantów. Adam jest legalnym reprezentantem, tą federalną głową całej ludzkości. Kiedy Adam zgrzeszył, cała ludzkość upadła w nim. Cała ludzkość została potępiona przez niego. Tak jak kiedy Abraham złożył dziesięcinę Melchizedekowi, Lewi złożył dziesięcinę, jemu to jest przypisane. Tak samo kiedy Adam zjadł z drzewa, nam jest przypisana jego wina. Oczywiście Pan Bóg jest świadomy tego, że nas tam nie było, że myśmy nie zjedli tego owocu, ale dlatego, że On nas reprezentował, taka jest konsekwencja. Myśmy wszyscy zostali potępieni w tym momencie. I gdyby kogoś to oburzało, to dokładnie tak samo działa usprawiedliwienie przez wiarę. Myśmy nie byli doskonale Bogu posłuszni. My nie byliśmy na pustyni i nie odpieraliśmy pokus szatana Słowem Bożym i mocą Ducha Świętego. My nie wisieliśmy na krzyżu i nie byliśmy posłuszni Ojcu aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. My nie wypełniliśmy całego prawa Bożego doskonale, ale sprawiedliwość Boża jest nam przypisana w Chrystusie. Na nasze konto są przelane wszystkie zasługi Chrystusa. Po to, żeby Bóg mógł popatrzeć na Marcina i powiedzieć: niewinny. Jak to? Ktoś by powiedział, to jest niesprawiedliwe. W ten sposób działa to, że ktoś reprezentuje kogoś w prawny sposób. Mimo że akt nie był dokonany przeze mnie, to, że ten ktoś mnie reprezentuje w pozytywny albo negatywny sposób, wpływa na mój status. Więc jeżeli ktoś powie, to, że ja jestem potępiony w Adamie, jest niesprawiedliwe, musimy również odrzucić doktrynę usprawiedliwienia przez wiarę, bo to jest niesprawiedliwe. Ja nie umarłem na krzyżu, ja nie byłem doskonale posłuszny Bogu. Dlaczego sprawiedliwość Chrystusa ma być mi przypisana? Dlaczego Bóg ma dać mi życie wieczne na tej podstawie? Więc no, jeżeli jedno nam się nie podoba, drugie też musimy odrzucić, a tego drugiego już nie każdy chce odrzucić, bo od tego zależy nasze wieczne zbawienie. I zobaczmy, co po kolei Paweł tutaj mówi od 12. Dlatego jak przez grzech jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I teraz Paweł mówi tutaj, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Przez to jest słowo dia i po grecku zaimki jak dia, jak przez, do, różne inne zaimki, one łączą się z mianownikiem, dopełniaczem, innymi przypadkami i od tego, z jakim przypadkiem się połączą, zależy ich funkcja w danym momencie. No i tutaj dia plus dopełniacz oznacza instrumentalność. Przez jednego człowieka, przez instrumentalność jednego człowieka. Co to znaczy? Adam i jego grzech posłużył temu, jak widelec służy do jedzenia schabowego, żeby grzech wszedł na świat. To jest ta idea. Tu mamy instrumentalność. Tak samo jak w chrzcie w Duchu Świętym, my w jednego ducha wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. N plus celownik oznacza, że Duch Święty jest narzędziem chrztu. My jesteśmy ochrzczeni w Kościół, w Chrystusa przez Ducha Świętego, przez narzędzie Ducha Świętego. Duch Święty jest narzędziem do tego, którego Chrystus używa. Więc tak to działa w oryginalnym języku. Więc Paweł nam tutaj mówi, że grzech Adama posłużył naszemu potępieniu. Przez jednego człowieka, przez jego grzech, grzech wszedł na świat, czyli grzech wszedł na świat i jak później w całym tym fragmencie widzimy, grzech zapanował na świecie. Grzech dotyczy się każdego człowieka, grzech dotyczy się całego świata. Rzymian 8 rozdział nam mówi, że grzech zapanował nawet nad przyrodą, nawet nad naturą. Całe stworzenie zostało poddane znikomości, niewoli, skażenia przez Boga, który ma plan tego, żeby wyzwolić to stworzenie z tej niewoli, skażenia w momencie objawienia się Synów Bożych, w momencie, kiedy wierzący razem z Chrystusem będą objawieni w chwale. I Paweł nam mówi, że przez tego jednego człowieka wszyscy zgrzeszyli. I tu nie jest mowa o indywidualnym grzechu, bo Paweł używa tutaj takiego czasu, który się po grecku nazywa aorist. I aorist to jest czas dokonany. Czy to w przeszłości, czy w teraźniejszości, czy w przyszłości, w każdym razie czas dokonany, akcja jest dokonana. I tutaj akurat widzimy, że chodzi o coś, co się stało w przeszłości. I Paweł mówi, w momencie, kiedy Adam zgrzeszył, grzech wszedł na świat i w tym samym momencie wszyscy zgrzeszyli. W tym jednym momencie każdy zgrzeszył. Dlaczego? Bo był w Adamie, tak jak Lewi złożył dziesięcinę, kiedy był w Abrahamie. Wszyscy zgrzeszyli. I tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli w Adamie, także wszyscy rodzą się martwi duchowo. I rodząc się martwi duchowo, wszyscy bez Bożej interwencji w zbawieniu są skazani na śmierć wieczną, na wieczne potępienie w jeziorze ognistym. Wszyscy umierają najpierw fizycznie, jeżeli ich stan się nie zmieni dzięki Ewangelii, to umrą też na całą wieczność w jeziorze ognistym duchowo. I widzimy tutaj dalej w 13 wersecie, że Paweł mówi, gdyż jeszcze przed prawem grzech był na świecie, lecz grzechu się nie liczy, kiedy nie ma prawa. Śmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest typem nadchodzącego. Więc ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ktoś mógłby starać się odeprzeć tą doktrynę, zaprzeć się tej doktryny i powiedzieć, nie, wcale tak nie jest, że wszyscy zgrzeszyli w Adamie. To Paweł mówi bardzo praktyczny przykład. Wszyscy umierali od Adama do Mojżesza nawet przed prawem. Dlaczego wszyscy umierali nawet przed nadaniem prawa? Bo wszyscy zgrzeszyli bez potrzeby tego, żeby prawo mojżeszowe już funkcjonowało. I Paweł mówi, wszyscy zgrzeszyli i wszyscy umierali, nawet ci, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama. Co to znaczy? Adam zgrzeszył świadomie Adam zgrzeszył z premedytacją. Pan Bóg powiedział, nie jedz z owocu, Adam zjadł z owocu. Więc Adam zgrzeszył, mając prawo Boże nadane, będąc świadomy prawa, tego prawa Bożego. I Paweł mówi, ludzie umierali od Adama do Mojżesza bez potrzeby tego, że oni byli świadomi każdego grzechu, którego dokonali. Oni umierali, ponieważ byli potępieni w Adamie, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, kiedy Adam zgrzeszył, a nie dlatego, że ten grzech i tamten grzech. Przed prawem ludzie wiele grzechów mieli nieuświadomionych. Ludzie zgrzeszyli na różne sposoby i nawet nie wiedzieli. Dopiero kiedy prawo przyszło, jak to Paweł nam tłumaczy, grzech się stał oczywisty, jawny i myśmy sobie wszyscy zdali sprawę, jak wielkimi grzesznikami jesteśmy. Ale Paweł mówi, nie potrzeba było prawa, żeby była śmierć, bo śmierć była z powodu grzechu Adama. Więc w ten sposób Paweł udowadnia, że wszyscy zgrzeszyli i wszyscy zostali potępieni w Adamie. Jeżeli by tak nie było, jeżeli byłaby możliwość, że ktoś nie pójdzie za złym przykładem Adama i że nie zgrzeszy, i nie umrze duchowo, to być może byśmy mieli jakichś ludzi, którzy by nigdy nie umarli. Wydawało się, że Melchisedek jest taki, bo tyle żył, że zapomniał umrzeć, ale w końcu też umarł. Żył 940 ileś lat, ale w końcu umarł. Widzimy, że Paweł nam mówi, że Adam był typem nadchodzącego, był obrazem nadchodzącego. I w ten sposób Paweł mówi, zobaczcie, Adam jest głową całej ludzkości. Chrystus też jest głową. Tylko Adam jest głową całej ludzkości, dlatego że i reprezentantem ludzkości przez grzech, przez potępienie. A Chrystus jest reprezentantem wszystkich tych, jak tu jest napisane, którzy przyjmują obfitość łaski i daru sprawiedliwości i oni będą panować w życiu przez jednego. Czyli Chrystus reprezentuje wszystkich wierzących. Chrystus reprezentuje tych, którzy są w Nim przez wiarę w Ewangelię. I teraz zobaczmy od 15, gdzie Paweł nam od 15 do 21 podaje cztery kontrasty między upadkiem Adama a dziełem Chrystusa. Cztery kontrasty między tym, co Adam zrobił, a tym, co Chrystus zrobił. I teraz widzimy pierwszy kontrast w 15. Lecz nie tak jak z upadkiem jest z darem łaski. O ile bowiem przez upadek jednego wielu umarło, tym bardziej łaska Boża i dar dzięki tej łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, zaobfitował względem wielu. Czyli Adam, przez jego upadek wielu umarło. Wszyscy umarli duchowo i umierają fizycznie przez upadek jednego, Adama. W kontraście do tego Chrystus i dar łaski dzięki Jego łasce, dzięki łasce Chrystusa, zaobfitował względem wielu, względem tych, którzy wierzą i przyjmują dar łaski i obfitość sprawiedliwości. Po drugie, 16 do 17, z tym darem nie jest też tak, jak to się stało przez jednego człowieka, który zgrzeszył. O ile bowiem wyrok z powodu jednego ściągnął potępienie, o tyle dar łaski przynosi usprawiedliwienie pomimo wielu upadków. Jeśli bowiem z powodu upadku jednego śmierć zapanowała przez jednego, o wiele bardziej ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą panować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. I tutaj widzimy następny kontrast. Paweł mówi, w Adamie wyrok za jego upadek przyniósł potępienie na wszystkich. Jeżeli chodzi o Chrystusa, dar łaski z powodu wielu upadków przynosi usprawiedliwienie ku żywotowi. Adam przez swój jeden upadek zniszczył wszystko. Chrystus jest o tyle większy, że on przez swój jeden akt śmierci na krzyżu i zmartwychwstania zapewnia usprawiedliwienie z niezliczonej ilości upadków dla każdego, kto wierzy. Tak jak Paweł apostoł głosił w synagodze i mówi, każdy, kto w Niego wierzy, zostaje usprawiedliwiony z tego wszystkiego, z czego nie mogliście być usprawiedliwieni w prawie Mojżesza. Więc Chrystus, nie tylko Adam był nie tylko typem nadchodzącego. Nadchodzący Chrystus jest nieskończenie większy od Adama. On nie tylko naprawia to, co Adam zniszczył. On robi dużo więcej. Gdyby Chrystus tylko naprawił to, co Adam zniszczył, równie dobrze to mogłoby wyglądać tak, że Chrystus zapłacił za grzech Adama, przyprowadził nas do punktu zero, wyrównany, już nie jesteśmy pod kreską, jesteśmy powiedzmy na kresce, a teraz zróbcie sami wszystko inne. Dojdźcie do nieba o własnych siłach. Chrystus robi coś dużo, dużo więcej. On zapłacił za wszystko, co było, i zapłacił również za to, co będzie, i zapewnił doskonałą sprawiedliwość. On nie tylko nas, Chrystus nie tylko nas wyciągnął do kreski, żebyśmy już nie byli na minusie. Chrystus dał nam nieskończoną, wieczną sprawiedliwość, która nas stawia w pozycji na plus. Także nie tylko nie mamy długu, my mamy na koncie tyle i jeszcze więcej. Dlatego z powodu tego, co Chrystus zrobił. Więc kontrast Adama i Chrystusa to nie jest jeden do jednego. To jest jeden upadek Adama, dzieło Chrystusa, które przebija wszystko, co kiedykolwiek Adam zawalił. Następnie mamy werset 18. A zatem, jak z powodu upadku jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie. Tutaj Paweł mówi bardzo wyraźnie. Wszyscy zostali potępieni z powodu upadku jednego. Człowiek nie jest potępiony z powodu grzechu osobistego. Grzechy osobiste dowodzą jego zepsutej natury i jego stanu potępienia. Wszyscy zostali potępieni w Adamie. Tak też przez usprawiedliwienie jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie dla życia. Więc z powodu grzechu Adama na wszystkich przyszło potępienie. Dzięki dosłownie jednemu aktu sprawiedliwości jednego Jezusa Chrystusa dla wszystkich przyszło usprawiedliwienie, dla wszystkich, którzy wierzą, przyszło usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu. I w 19 wersecie kolejny kontrast, nieposłuszeństwo Adama kontra posłuszeństwo Chrystusa. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Adam sprawił, że przez jego nieposłuszeństwo wszyscy zostali potępieni. Chrystus był doskonale posłuszny Ojcu, wypełnił wymagania Bożej sprawiedliwości i Bożego prawa i dzięki niemu wielu jest usprawiedliwionych przez wiarę. Wielu staje się sprawiedliwymi i tutaj to słowo stanie się oznacza, jest jakby naznaczonych jako sprawiedliwi. Nie to, że oni sami z siebie są sprawiedliwi, ale Bóg patrzy na nich, patrzy na sprawiedliwość Chrystusa na nich i mówi sprawiedliwi. To jest idea. Więc ten piąty rozdział listu do Rzymian bardzo jasno nam przedstawia doktrynę o tym, że mamy dwóch legalnych reprezentantów, federalne głowy, Chrystusa i Adama. Adam, jako reprezentujący nas, dlatego że byliśmy w nim, przyniósł potępienie nam i całej ludzkości. Chrystus dla wszystkich, którzy przyjmują dar łaski i dar Boży w usprawiedliwieniu, dar życia wiecznego, przynosi usprawiedliwienie i życie. Kwestia jest tego, czy, tak jak Pan Jezus powiedział, czy my wiemy, jaki jest dar Boży i czy chcemy wziąć tą wodę życia wiecznego, którą On oferuje. Druga rzecz, jeżeli chodzi o konsekwencje upadku. Pierwsze to było przypisanie nam grzechu Adama i potępienie całej ludzkości. Teraz zobaczymy na bardziej osobiste konsekwencje, jak to wpłynęło na naturę każdego człowieka. Więc totalna deprawacja. Totalna deprawacja mówi o tym, że człowiek jest w całej swojej istocie i we wszystkich częściach swojej istoty skażony grzechem. To nie oznacza, że każdy człowiek jest tak zły, jak zły był Adolf Hitler. Czy że każdy człowiek jest tak zły, jak najgorszy człowiek, którego sobie możemy wyobrazić. Nie wiem, babcia Zosia w kościele na Sumie, ona nie jest tak zła i zwyrodniała, jak SS-mani w czasie II wojny światowej. Ale ona też jest skażona grzechem w każdej części swojej natury. Jeżeli by nie była skażona grzechem, to prawdopodobnie nie była, znaczy nie, to na pewno nie byłaby wroga Ewangelii. Ale babcia Zosia, która siedzi na mszy, kiedy jej przedstawimy Ewangelię, ona pokazuje to, że ona jest skażona grzechem, bo ona uważa, że jej Pan Jezus nie jest aż tak konieczny. Ona będzie chodziła na mszę, ona będzie przyjmować sakramenty, ona będzie dobrym człowiekiem i ona się dostanie do nieba. Ona przejawia największy akt buntu wobec Boga. Ona mówi, dzieło Chrystusa jest niewystarczające, ja sama sobie poradzę. To jest potwarz w stronę Boga. Modlitwy, chodzenie do kościoła, chodzenie na pielgrzymki, które są robione po to, żeby zasłużyć na swoje zbawienie czy coś dodać do dzieła Chrystusa, są taką samą potwarzą dla Boga jak jakikolwiek najgorszy grzech, bo to umniejsza i poniża Chrystusa i Jego dzieło na krzyżu. Więc ona, my tego nie widzimy. My widzimy dobrą, miłą, starszą panią. Ale Pan Bóg widzi kogoś, kto lekceważy dzieło Jego Syna na krzyżu i chce sam zapracować na swoje zbawienie. I robi to przez te różne sakramenty, przez te różne pielgrzymki, przez te różne modlitwy. Więc totalna deprawacja oznacza zepsucie wszystkich obszarów osobowości. Wola, intelekt i emocje są skażone grzechem. Oznacza to również niezdolność do podobania się Bogu, jak to stare wyznania wiary określały, niezdolność do zrobienia czegoś dobrego, co przyczynia się do zbawienia. Człowiek, mimo że jest w stanie robić dobre rzeczy, jest w stanie być dobrym, nawet niezbawiony, w takim naszym ludzkim pojęciu dobrym, on nie może zrobić nic dobrego, co by było zasługą, dzięki której Bóg wpuści go do nieba, dzięki której Bóg go zbawi. I w końcu ludzie rodzą się grzeszni. To są trzy takie najważniejsze rzeczy o totalnej deprawacji. I teraz zobaczymy, jak to wszystko w praktyce się urzeczywistnia. Jak zepsucie jest w woli, intelekcie i emocjach, jak człowiek jest niezdolny do podobania się Bogu. I zobaczymy to w kilku tekstach w Biblii. W Rzymian 1:18-21. Rzymian 1:18-21. I w liście do Rzymian właśnie od 18 wersetu Paweł udowadnia całkowite zepsucie i niezdolność do zbawienia samych siebie przez każdego człowieka. Uniwersalnie. W pierwszym rozdziale mówi o uniwersalnym zepsuciu wszystkich ludzi. W drugim rozdziale skupia się na Żydach i zawstydza Żydów i nazywa ich hipokrytami. W trzecim rozdziale mówi, podsumowuje to wszystko i mówi, za tym stwierdzamy, że wszyscy są pod grzechem. Werset 9 trzeciego rozdziału. Cóż więc, mamy przewagę? Wcale nie. Przecież już obwiniliśmy Żydów i Greków, że wszyscy są pod grzechem. Więc to Paweł robi w pierwszym, drugim i połowie trzeciego rozdziału. Udowadnia uniwersalne zepsucie i grzeszność ludzkości i to, że ludzkość rzeczywiście stoi z zamkniętymi ustami wobec Boga i cały świat jest potępiony. I w pierwszym rozdziale Paweł się zajmuje głównie tym, co nazywamy objawieniem naturalnym, objawieniem w przyrodzie. Bóg objawił siebie w stworzeniu na takim najbardziej podstawowym poziomie, na poziomie, który jest jasny, oczywisty i dostępny nawet dla nieodrodzonego człowieka. To jest jasne, że Bóg istnieje przez dzieła stworzenia, ale ludzie, mimo że to jest jasne, tłumią tą prawdę w nieprawości. I widzimy to w 18. Gniew Boży z nieba objawia się bowiem przeciw wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy w niesprawiedliwości tłumią prawdę. Więc gniew Boży jest z nieba. Dlaczego? Bo ludzie dobrowolnie odrzucają prawdę. Oni w niesprawiedliwości tłumią prawdę. To jest to, co dzisiaj Dawid czytał. Ludzie nie zbliżają się do światłości, żeby ich uczynki nie były ujawnione. Oni dlatego, że im się podoba ich grzech, że kochają swój grzech, że oni bardziej kochają grzech niż prawdę Bożą, oni tłumią fakt tego, że istnieje Stwórca, że istnieje Sędzia, że istnieje ten, przed którym muszą zdać sprawę I to słowo tłumią tutaj, katecho, to oznacza trzymać mocno, ograniczać. Tak jak dzieci chcą piłkę trzymać pod wodą, żeby nie wypłynęła. Tak samo ludzie niezbawieni robią. Oni wiedzą, że Bóg istnieje, oni wiedzą, że przed Nim będą musieli zdać sprawę, ale oni zagłuszają tą prawdę po to, żeby dalej mu czynić swoją niesprawiedliwość i powiedzieć, nic się nie stało. To nie ma znaczenia, przecież jestem tylko produktem przypadkowej ewolucji. W 19 wersecie Paweł mówi, dlatego, że to, co rozpoznawalne u Boga, jest wśród nich jawne, Bóg im to ukazał. Tu jest słowo jawne, jest wśród nich jawne, to jest słowo faneron, czyli oczywiste, znane. To nie jest objawienie, do którego oni by mieli problem dotrzeć. Pan Bóg stworzył świat i powiedział, tu jestem. I to jest dla wszystkich jawne i oczywiste. I każdy, kto ma odrobinę logiki, do tego dojdzie. Więc to jest jawne. Jedyna przyczyna, dlaczego ludzie mówią, ja jestem agnostykiem, ja jestem ateistą, nie leży w tym, że człowiek nie ma wystarczająco dowodów. Przyczyna leży w tym, że człowiek bierze to objawienie, nie, ja nie chcę w to wierzyć, ja jestem ateistą, ja nie mam wystarczająco dowodów. A Boże objawienie odrzucają i zatykają uszy przed tym. I mówi, ponieważ Bóg im to objawił. I tu jest podobne słowo właściwie tego, które jest tego samego korzenia, po prostu w innej formie czasownika, efanerosen, bo Bóg uczynił to jasnym, Bóg uczynił to oczywistym. To jest dla nich oczywiste, znane, bo Bóg takim to uczynił, żeby było oczywiste i znane. Więc nie ma opcji, żeby ci ludzie powiedzieli, myśmy nie wiedzieli. Myśmy po prostu mieli za mało dowodów, że Bóg istnieje. Myśmy nie wiedzieli, że Bóg jest. Nikt nam tego nie pokazał. Oni wiedzą, ale oni nie chcą. Mówię w 20, bo to, co u Niego niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość, od stworzenia świata może być oglądane w pojmowalnych dziełach, tak, że są bez wymówki. I tutaj jest pojmowalne dzieła. Pojmowalne to jest słowo noeo, co oznacza coś, co może być pojęte umysłem, zrozumiałe. Noeo to jest czasownik od rzeczownika noos i noos oznacza rozum, inteligencję, mózg. Więc Paweł mówi, stworzenie może być pojęte ludzkim umysłem. To jest logiczne. Jeżeli mamy zegarek, musiał być zegarmistrz. Jeżeli jest stworzenie, musi być stwórca. Paweł mówi, to może być pojęte umysłem i zrozumiane. Dlatego ludzkość jest bez wymówki. Dlatego, 21, że poznawszy Boga, nie oddali Mu chwały, ani Mu nie podziękowali jako Bogu, lecz przez swe powątpiewanie stali się niezdolni do poprawnego myślenia i ich bezmyślne serce uległo zaciemnieniu. Widzimy, że Paweł mówi dlatego, że poznawszy Boga, niekoniecznie w sensie, że mieli Biblię i poznali Boga tak, jak my Go znamy, ale wiedząc, że Bóg jest, wiedząc, że jest Stwórca, oni nie oddali Mu chwały, ani Mu nie podziękowali jako Bogu, ale stali się niezdolni do poprawnego myślenia i to spowodowało, że spirala idzie w dół. Człowiek umarł duchowo w czasie upadku Adama. Człowiek jest martwy duchowo i zdeprawowany, ale ten nowotwór deprawacji i grzechu może widzimy, że się nasila. Robią się przerzuty. On coraz bardziej zżera ludzkość. Także widzimy na początku, kiedy Bóg stworzył i tak jak widzimy w pierwszej Mojżeszowej 6 rozdziale, Bóg się objawił w stworzeniu, to objawienie było jasne. Ludzie, widzimy, że oni odrzucili to objawienie i Pan Bóg powiedział, myśli serca ludzkiego są złe od jego młodości. I przyszedł potop. Więc te rzeczy były jawne i oczywiste i ludzkość w pierwszej fazie odrzuciła to objawienie. Nie, my tego nie chcemy. Łącznie z aniołami i łącznie z ludźmi. Z aniołami, którzy zaczęli się żenić z kobietami ludzkimi i z ludźmi, którzy całkowicie porzucili Boga i ich myśli i dążenia serca okazały się całkowicie złe. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że po upadku Adama, kiedy Adam i Ewa przekazywali objawienie o Bogu, pokolenie za pokoleniem ludzie coraz bardziej tą prawdę o Bogu odrzucali, więc następowała degradacja. Bóg wydał ich, Bóg wydał ich, jak mamy później w pierwszym rozdziale Rzymian, aż w końcu stali się niezdolni do poprawnego myślenia. I cały czas widzimy tą degradację z powodu upadku człowieka. Tak jak już mówiłem, Noe zbudował wielki okręt bez komputerów i bez maszyn, które my dzisiaj mamy. My jesteśmy intelektualnie zdegradowani. Nikt z nas nie wie, jak on to zrobił. Inżynierowie nie wiedzą, jak on to zrobił. Więc ta degradacja postępuje. To niezdolność do poprawnego myślenia w każdej dziedzinie życia postępuje coraz bardziej, dlatego że od upadku ludzie idą coraz dalej i dalej, odrzucając Boże objawienie. Więc ludzie, oni, 23, zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na podobiznę obrazu śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonogów lub płazów. Dlatego wydał ich Bóg. W momencie, kiedy mając całą informację przekazywaną od Adama i Ewy, przez Noego, przez innych, ludzie powiedzieli: nie, to nie jest prawdziwy Bóg, my mamy swoich bogów. Bóg wydał ludzkość, żeby stoczyli się stopień niżej. I znowu, Bóg wydał ludzkość, żeby stoczyli się stopień niżej i stopień niżej. I są coraz bardziej zatwardziali i niezdolni do poprawnego myślenia i do tego, żeby jakkolwiek wejść w jakąś interakcję z objawieniem Bożym. Później Paweł mówi w liście do Rzymian 3 rozdziale, dalej rozwija ten temat deprawacji i mówi, że z powodu tego, że ludzie odrzucili objawienie, które jest znane, ludzie odrzucili objawienie, które jest oczywiste, było dla nich jawne, Pan Bóg nie ma obowiązku dać im innego objawienia. Jeżeli oni odrzucają to, to Pan Bóg nie miałby obowiązku dać im niczego innego. Mógłby nas wszystkich potępić. Ale Pan postanowił dać inne objawienie również. Pan postanowił się objawić w Ewangelii, postanowił objawić się w Chrystusie, ale to objawienie również jest odrzucone. I Paweł o tym będzie mówił w dalszej części listu do Rzymian, szczególnie w 9:10-11, gdzie mówi: to objawienie jest odrzucone nawet przez wybrany Boży naród, którzy do sprawiedliwości chcą dojść przez uczynki. I Paweł mówi w 3:10: tak też napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się podli, nie ma kto świadczyłby dobro, nie ma ani jednego. I tutaj Paweł mówi, po pierwsze, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Używa słowa dikaios, sprawiedliwy. I słowo dikaios oznacza dostosowanie się do normy sprawiedliwości według prawa. A tutaj w tym kontekście do Bożej normy sprawiedliwości objawionej w Jego prawie i w Jego charakterze. Więc nie ma nikogo, kto by spełniał doskonały Boży standard. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze, później Paweł mówi. Nie ma nikogo, kto by czynił absolutne Boże dobro, które by wypełniło standard Bożego prawa. Są ludzie, którzy czynią relatywne dobro i nazywamy ich dobrymi ludźmi. Obraz Boży się w nich przejawia, ale nie ma nikogo, kto by czynił dobro w sensie absolutnym, o którym Pan Bóg by mógł powiedzieć, to może być zasługa dla zbawienia. Nie ma ani jednego. Później dalej w 11, nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga. Tutaj nie ma kto by rozumiał. Rozumiał, suniemi, to oznacza połączyć fakty w całość i dojść do logicznej konkluzji. Pan Bóg dał objawienie, o jasne, proste objawienie w naturze i w Ewangelii. Czy Ewangelia jest trudna? Nie jest trudna. Ona może być głoszona dzieciom. Dzieci są w stanie zrozumieć przesłanie o tym, że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy na krzyżu, zmartwychwstał i że On był ich zastępcą. Wziął na siebie ich karę. Jeśli w to uwierzą, oni nie będą ukarani. Bóg im przebaczy. To nie jest trudne. To jest proste przesłanie o tym, że człowiek jest zbawiony przez samą wiarę bez żadnych uczynków. Ale z powodu deprawacji i z powodu wypaczenia umysłu nie ma nikogo, kto by rozumiał. Nie ma nikogo, kto by sam z siebie połączył prosty fakt tego, że ja jestem grzesznikiem, oczywisty fakt tego, że Bóg jest święty i jest absolutnie święty, więc ja nie wybuduję mostu swoim niedoskonałym życiem pomiędzy doskonałą świętością a mną niedoskonałym i grzesznym. I widzimy, że ludzie nie potrafią tego połączyć tych faktów. Jak jesteśmy na ulicy, głosimy Ewangelię, tak? Pan Jezus umarł za grzechy na krzyżu. Po co? Po to, żeby nas ratować od potępienia. Nawet katolicy potrafią tą formułkę wyrecytować. Ale nie ma u nich żadnego powiązania z tym, że w takim razie ich sakramenty, pielgrzymki i modlitwy są do niczego. Nie ma. Dlaczego? Bo nie ma kto by rozumiał. Nie ma kto by umiał połączyć fakty w całość i dojść do logicznej konkluzji. Dlatego, że przez odrzucenie Bożego objawienia stali się niezdolni do poprawnego myślenia. I oni tłumią tą prawdę w nieprawości. Oni nie chcą tej prawdy. Odrzucają tą prawdę za wszelką cenę. I dlatego też Paweł wzywa ludzi, mówi to w Efezie, w Dziejach Apostolskich, kiedy mówi do starszych w Efezie, on wzywa ludzi do tego, żeby pokutowali wobec Boga i wierzyli w Pana Jezusa i wydawali owoce godne pokuty. Co to znaczy? Bo Paweł mówi o pokucie wobec Boga i o wierze w Pana Jezusa. To znaczy przyjęcie tych dwóch rodzajów objawienia. Oni mają pokutować wobec Boga. To znaczy zaakceptować to, kim Bóg jest, zaakceptować prawdę o tym, że Bóg jest Stwórcą i Sędzią, że jest całkowicie święty i sprawiedliwy. Pokuta to znaczy przemiana myślenia. Ja kiedyś uważałem, że ja przed Bogiem jakoś ujdę, że jakoś mi się tam na sucho ujdzie, bo zrobiłem parę dobrych rzeczy. Teraz wiem, że Bóg jest całkowicie święty. I do wiary w Pana Jezusa. Do przyjęcia Bożego rozwiązania, tego, że jedynym, kto zapłacił za moje grzechy, jest Chrystus i tylko Jego sprawiedliwość może sprawić, że ja się ostoję przed Bogiem. Zmiana sposobu myślenia, zmiana przekonań to jest pokuta. Pokuta wobec Boga i wiara w Pana Jezusa. I żeby uwierzyć w Pana Jezusa, ja najpierw muszę zmienić moje fałszywe przekonania, żeby zaufać Bogu, a nie swoim własnym zasługom. I później mamy, że nikt nie szuka Boga. Tu jest słowo egzeto, intensywne poszukiwanie. I ktoś powie, no ale są ludzie, którzy szukają Boga. Tacy dobrzy, pobożni ludzie. Niektórzy w oazie są, niektórzy gdzie indziej są. I oni się wydają tak bardzo szukać Boga, tak jak Matka Teresa na przykład. Ale kiedy się z nimi porozmawia, możemy się ciężko zdziwić. Kiedy im powiemy, jaki jest Bóg objawiony w Biblii, oni powiedzą, mój Bóg taki nie jest. Oni nie szukają Boga. Oni szukają bożka, którego sobie w swojej głowie stworzyli i on według nich jest taki wspaniały i oni chcą się do niego zbliżyć swoją religijnością. Ale kiedy im powiemy o Bogu Biblii, mój Bóg taki nie jest. Nie, co ty mówisz? Ja takiego Boga nie znam. No racja, nie znasz go, tak. Więc dlatego nikt nie szuka Boga, bo ludziom Bóg Biblii jest wrogi, ludziom Bóg Biblii jest obcy. Oni wolą mieć swojego bożka w swoim umyśle. I w końcu następny fragment, Kolosan 1,21. Kolosan 1,21. I was, niegdyś obcych i wrogich myśleniem o złych czynach. To jest bardzo ważna idea. Wierzący przed zbawieniem byli wrodzy w swoim umyśle Bogu. Ektros. Byli w opozycji do Boga. Żywili nienawiść do Boga. Gdzie? W ich umyśle. Ich sposób myślenia, ich myślenie było wrogie Bogu. To znaczy, cokolwiek Bóg nie objawił w swoim słowie, przeciwko temu ludzie walczą w swoim umyśle. Oni szukają argumentów, żeby to obalić. Dlatego mówi, byliście wrogim w swoim umyśle Bogu. I umysł to jest słowo dianoja, czyli narzędzie myślenia, rozumowania, pragnień. Umysł niezbawionego jest wrogi Bogu. Nie dlatego nie przyjmuje Ewangelii, że ta Ewangelia jest trudna, on nie przyjmuje Ewangelii dlatego, że naturalnie z nią walczy, bo rozumie jej implikacje i te implikacje, czyli wnioski z Ewangelii, to co wynika z Ewangelii, jest nie do przyjęcia. Jak ktoś może powiedzieć, że jestem tak zły, że ja nie mam żadnej zasługi w swoim zbawieniu? Jak ktoś może powiedzieć, że Bóg nie zaakceptuje mnie takiego, jakim jestem? Nie do przyjęcia. Więc trzeba walczyć przeciwko temu. Trzeba znaleźć argumenty, żeby samemu dla siebie to obalić. Ich umysł jest wrogi Bogu. I dlatego, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek był zbawiony, Paweł mówi o interwencji Boga. Bo ludzie nie przychodzą do Boga. Dlaczego? Bo w swojej naturze są mu wrodzy, są mu niechętni i nie chcą go. Ludzie chcą wierzyć w tysiące bzdur codziennie, ale nie chcą z powodu swojej wrodzonej wrogości do Boga położyć tej wiary w Chrystusie. Bo to jest zbawiająca wiara. To jest wiara, której obiektem jest Chrystus. Zobaczmy 1 Koryntian 1, 23-24. 1 Koryntian 1, 23-24. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast, mocny kontrast, natomiast dla powołanych Żydów i Greków Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bez Bożej interwencji w tym, co Paweł tutaj nazywa powołaniem, a Chrystus nazywa pociągnięciem przez Ojca, bez oświecenia umysłu, który jest wrogim Bogu, bez wewnętrznej przemiany serca, który jest zaślepione przez grzech, nie jest możliwe, żeby dla kogokolwiek Ewangelia nie była głupotą i zgorszeniem. To jest rezultat naszej deprawacji. My jesteśmy tak niechętni Bogu, że tak jak bracia Józefa, aż nie potrafimy do Niego przyjść, można by tak to ująć. Bo jesteśmy z natury swojej tak niechętni. I to by było wszystko. Dziękuję. Amen.